Dzień dobry bardzo. Witajcie na podcaście Koszmarne Horrory, który czasami wybiera się w podróż nie wiadomo dokąd i postanawia celowo objąć swymi poszukiwaniami, swymi mackami także dzieła Stevena Spielberga. Ponieważ oczywiście, że omawiamy Lincolna i jego prawdziwą, ukrytą, tajną historię, która została zamazana przez masonów, którzy wiedzieli, że nie można powiedzieć światu, że tak naprawdę południe to były wampiry, które potrzebowały niewolników, żeby móc ich jeść. To będzie ciekawa podróż.
O matko, jaka ciekawa. Julian, coś ty zrobił. Dlaczego?
Przepraszam.
Czy to jest sugestia z komentarzy?
Tak, to jest sugestia z komentarzy, która była pisana bardzo często. Ja tego filmu nie znałem, Mateusz go filmu nie znał. Ja tylko widziałem opinię. I opinię ten film ma naprawdę dobre wśród fanów. Recenzje mniej dobre wśród fanów. Więc pomyślałem, kurczę, no przecież skoro tyle piszecie, no to pewnie macie rację. I to jest ciekawe. Wiesz, to w ogóle jest pierwszy raz na naszym kanale, kiedy przekraczamy pewną ogromną liczbę. Do tej pory żaden film, który omawialiśmy, nie zbliżył się do budżetu w wysokości 70 milionów dolarów. My omawiamy, proszę państwa, blockbuster.
Tak, omawiamy blockbuster, pod który podpięte jest nawet nazwisko Tima Burtona. Omawiamy blockbuster, który prawdopodobnie połowę tych pieniędzy wydał na zwalnianie taśmy i wydajemy teraz swoje pieniądze w formie czasu zwolnionego na, o matko boska, cośmy obejrzeli, bo czy to jest horror? Zacznijmy od tego. Są elementy grozy.
Tak.
I znowu rozbijamy się o to, czy mamy do czynienia z horrorem.
I wydaje mi się...
Twoim zdaniem oczywiście.
Znaczy, moim zdaniem to chyba miał być w założeniu horror, ale w momencie, gdy studio Fox powiedziało, ojeju, widzimy miliony dolarów, zrobimy to przy okazji Avengers, bo wyszło w 2012 roku, czyli kiedy pierwszy Avengers, to zrobimy z tego superhero movie. Szczególnie, że ostatnie lata przypomniały nam, że tego typu filmy się sprzedają. Rok później ledwo dostaliśmy Hansel and Gretel z Jeremym Rennerem. To był ten okres, kiedy...
Ale to tak czuć! Przecież te filmy koło siebie mogłyby wyjść. Absolutnie. To właśnie Jaś i Małgosia, to jest
Van
ten
Helsing.
Sam zapach.
Jeszcze.
Właśnie... Zastanawiam się, ale tak? To może mogę mieć jakieś opory przez to, że ja Van Helsinga lubię. Natomiast to jest guilty pleasure, wiem.
No.
Natomiast jeżeli patrzymy po jakichś takich... jest taka specyficzna aura tych dwóch filmów. Mówię o Hansel i Gretel i mówię o Abrahamie Lincolnie. Jest jakiś taki charakterystyczny sposób kręcenia kolorów przede wszystkim. Na Boga! Wow! I efekty specjalne, których nie da się pomylić z innymi latami. To są te lata, to jest zapach lat 2000, lat 10, jak to się ładnie mówi. Na Boga! Ile razy powiedziałem na Boga, nie wiem. Ale jej! Mój mózg kilka razy po prostu zrobił takiego kickflipa w głowie.
Ja teraz powiem ci, nie wiem skąd u mnie się to wzięło, ale bardzo możliwe, że dlatego, że zobaczyłem jakiś amatorski filmik albo fanowski, który pokazywał chyba Lincolna, który zabija zombie albo wampiry, które wstają z grobów. I to było nakręcone gdzieś na YouTubie, ja to zobaczyłem jako taki 3-minutowy fragment, krew się tam lała niebotycznie. I w mojej głowie gdzieś się połączyło jedno z drugim. W mojej głowie Abraham Lincoln, slayer demonów, to był bardzo gorowy, szalony, durny film, który nawet przez chwilę nie próbuje udawać, że jest chociaż trochę poważny, że jest biograficzny i który dzięki
Ale
temu jest zabawny.
Wiesz co? Ja nie wiem, czy my po raz kolejny nie musimy sobie przybić jakiejś mentalnej piątki, bo mi wydaje się, że też w głowie miałem taki obraz, że to będzie poziom tromy, że to będą jakieś takie właśnie nie do końca dopieszczone ujęcia, że to będzie dużo lasów, bo w lasach nagrywa się taniej, że to będzie właśnie gore, odrywanie części ciała i niekoniecznie w slow motion, że to będzie koleś w charakteryzacji i to na to poszło najwięcej pieniędzy i przy okazji zabija on wampiry w lesie. Ale nie, to jest potężny marketing. To są duże nazwiska podpięte pod to. Powiedziałeś o kinie superbohaterskim. Falcon tu gra. Na Boga, Anthony Mackie.
Tak, i to jest jeszcze zanim, to jest sekundkę zanim i prawdopodobnie jakoś chyba pół roku później, albo rok później został zatrudniony do pierwszego filmu Marvela. Tam w ogóle teoretycznie aktorów Marvelowych jest sporo, ponieważ jest Dominic Cooper, którego znamy z Preachera, ale także jako Howarda Starka. Ten ziomeczek, który gra Abrahama Lincolna, grał w serialu Agent Carter, pani agentka. Tak jest. I jeszcze jeden ziomek też kogoś tam grał. No i oczywiście jest Alan Tudyk, który podkłada głosy do wszystkich rzeczy. Więc tutaj tak naprawdę wzięli naprawdę plejadę, powiedziałbym, character actors albo B-klasowców troszeczkę, bo wtedy jeszcze Anthony Mackie był B-klasowcem zdecydowanie.
No tak.
Ponieważ dzięki temu mogli zrobić drożej film. A za reżyserię wziął się, i teraz przepraszam, Timur Bekmambetow. No. Tak, przeczytałem, mam nadzieję,
tak,
że nie.
No ten koleś od remake'u Ben-Hura.
Który potem zrobił remake Ben-Hura, ale wcześniej robił, my go znaliśmy i dla mnie on był troszeczkę kultowym reżyserem, bo obejrzał każdy Dzienną zmianę i Nocną zmianę, które się pamiętało jako filmy, w cudzysłowie, radzieckie. I było strasznie, i było ciemno, i coś tam było, Jezu, i było i to było horrorowe, takie mega.
Tak. O wiele bardziej niż to. Tak, było tak. Dlaczego nie obejrzeliśmy tamtych dwóch filmów?
Może dlatego właśnie, bo chcemy czasem pofolgować wam, nie, no, podziękować oczywiście wam za wasze wsparcie i skoro piszecie, to my o tym pamiętamy, to jest na naszej liście i czasami po prostu wyciągamy i mówimy, a czemu by nie? I najwyżej dostajemy łopatą w mordę.
Słuchamy widzów. Numero duo. Wszyscy coache na świecie mówią, opuść swoją strefę komfortu. Ileże razy można słuchać, żeby ją opuścić i nie opuścić jej ani razu? Proszę bardzo, mamy Abraham Lincoln, łowca wampirów. Kuriozalne połączenie.
Ale żeby mam nie było, wrażenie, mi połączenie się podoba. W sensie, ja nie mam kompletnie...
Jasne. Aczkolwiek jest to kuriozalne połączenie w stylu weźmy dwie rzeczy, które się teoretycznie ze sobą nie łączą, będzie całkiem zabawnie na plakatach. I też prawdopodobnie dlatego my się tak nastawiliśmy na to. Mm-hmm. A film bierze się na poważnie. Cudowne lata do wyboru, jeżeli chodzi o osadzenie fabuły filmu. Cudowne. Dużo rzeczy się dzieje. Stany Zjednoczone wówczas wyglądają ciekawie, a śledzenie 16 prezydenta, no, byłoby całkiem ciekawe z tej perspektywy. Tym bardziej, że film o Lincolnie dostajemy później biograficzny.
Tak. I ty powiedziałeś, że on się traktuje poważnie. On się z jednej strony, to jest jeden z moich największych problemów z całą tą produkcją. Po pierwsze, ty powiedziałeś o tym, że on powstał troszeczkę jako taki śmieszny plakat będzie. Nasz pan scenarzysta, który potem zrobił Duma i uprzedzenie i Zombie, a właściwie chyba napisał to wcześniej, ale film powstał później. I to ciekawe, pisał, współpisał Batman, Lego Batmana, co mnie troszeczkę tak mruże oczy, bo ciężko mi uwierzyć po tym, co on tutaj zrobił. To jest jego pierwszy scenariusz.
No, Duma, uprzedzenie i Zombie jest aoglądalne.
Ale jest w tym samym stylu, nie? To jest ten sam styl i też
no
jest
tak,
kultowy.
Tak, absolutnie. Nie mogę się doczekać opowieści zombilijnej, którą mam w formie książkowej.
Obejrzałbym w sumie coś takiego, zombilijną opowieść. No i widzisz, ja jestem łatwy do złapania na takie rzeczy. Ale
to było proste.
On opowiadał, że podczas promocji książki Duma i uprzedzenie versus zombie akurat były 200 urodziny czegoś tam. Możliwe, że Lincoln miał akurat urodziny. Więc były tylko dwie rzeczy w każdej księgarni, gdzie on promował swoją książkę. Na jednej półce biografię Lincolna, na drugiej półce Twilighty. Więc on tak, a co gdyby to połączyć? I zaczął sobie czytać biografię i przyszło mu do głowy, a może zrobimy z tego film, napisał scenariusz, który ponoć był na czarnej liście Hollywood, on o tym mówi, czyli jeden z tych najlepszych niezrobionych scenariuszy, ale oglądając komentarz scenarzysty, mogę powiedzieć wprost, że to, co on napisał w 2010, nijak ma się do tego, co zostało nakręcone w 2012. Skąd wiem? Bo pan scenarzysta mówi to nieustannie. Więc kto wie, czy jak dobry był ten oryginalny pomysł.
Mhm. I szczerze bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że to, co on napisał, było bardziej kinem klimatycznym, że było to bardziej właśnie nastawione na grozę, jakiekolwiek eksplorowanie tego, kto wampirem jest, kto wampirem nie jest, a nie robienie z tego jakiegoś dziwnego odcinka Supernatural, bo to cały czas ma vibe tego typu produkcji.
Tak, i tutaj właśnie chciałem powiedzieć, że to jest w momencie, w którym powiedziałeś, kto jest wampirem, a kto nie, to on przyszedł i usiadł. Ja tak, czy ten kot jest wampirem? Dla tych, którzy nie oglądają.
No, jeszcze zapomniałem, przecież musimy mieć przestylizowanie i masę jakichś takich dziwnych przejść. I to ja wiem, że niektóre z nich fajnie by wyglądały, gdyby przechodziły z rysunku w live action. Ale to chociaż zróbcie, żeby to przechodziło, a nie, że... O Jezu.
Ej, ja będę bronił kilku przejść. Uważam, że na przykład przejście...
Tak? Będziesz bronił przejście z machaniem siekierą?
Niekoniecznie.
Gdzie jest pierwszy test PlayStation Move?
Przecież mówisz pierwsze machanie, kiedy on robi takie kółeczko sobie.
Tak.
To mnie rozbawiło przeraźliwie.
Kółeczko.
Bo szczerze...
On tam robi ślaczek, tak. Wiesz, z czym mi się to skojarzyło? Pamiętasz, jak na Disney Channel oni tak rysowali web myszki Miki?
To nie było na Disney After, na sobotę z Disneyem, tak? Gdzie oni tak, gdzie ten pędel...
A może,
tak,
może.
Gdzie ten pędel tak rzuca farbę tak porządnie, tak? O, to jest piękne było. No. I na końcu Kaczor Donald wychodzi
to,
jego...
To mi się skojarzyło z tym i w ogóle nie.
Ale
w ogóle tak to nie wygląda.
I od razu powiem jedną rzecz. To był moment, w którym powiedziałem, o! Zaczynamy tą fajną wersję filmu. W sensie, bo to jest moment, w którym nagle dostajemy training montage. Zostaniesz zabójcą wampirów. Mm-hmm. Myślę, o, ale się rozkręca fajnie film. Będzie teraz napierdzielał, będzie śmieszny, będzie over the top do poziomu 10.
Będzie albo doskonałym łowcą wampirów, albo najlepszym na świecie tym. Boże, Timber Polska, jak jest?
Tasakarzem. Szukajmy trudnych słów.
No, jak się nazywają ci, co ścinają drzewa?
To jest Jack Nicholson.
Drwalem.
Jackiem Nicholsonem. Do czynienia.
Tak, drwalem.
Więc żeby nie było, to był moment, w którym ten film mógł pójść w ciekawą stronę. Co więcej, to jest jedna z rzeczy, której nie było w oryginalnym scenariuszu na pewno. Zostało to dokręcone na samym końcu albo w ogóle w dokrętkach później. Ale o przejściach, gdy mówimy, od razu obronię jedno. Mamy ujęcie, gdzie mamy nagle... Przejdziemy do tego, jaki ma sens wykorzystywanie tak zwanej kolei podziemnej w filmie o wampirach i robienie z tego, że to czarni ratują dupę Amerykanom. Okej. W niepoważnym filmie, ale znikają. Nieważne, bo zaczynam się denerwować. Ale jest takie ujęcie, że oni wychodzą, jest taki lasek, wszyscy wychodzą z drzewek i trzymają kilka lampek. I jedna lampka jest tak idealnie na środku ujęcia i nagle ta lampka zamienia się w światło pędzącego pociągu. Ładne przejście. Bez dwóch zdań trzeba przyznać, że nasz Timuk potrafi. On jest zakochany. Widać, że ten facet...
Timur
potrafi. Tak sobie przeczytać. A co to jest Timuk? Nie wiem, to jest jakaś kuzyn Timona. Albo Timona z Króla Lwa.
Czekaj, Timuk? A jak jest Timuk od tyłu?
To jest wampir? Kumit?
Kumit. To jest karateka. Jak Kumite.
Kumite, o właśnie. Więc Timur zdecydowanie widać, że uwielbia te CG, uwielbia się tym bawić, uwielbia różne dziwne, takie bardzo nienaturalne kino. Żeby nie było, nie ma w tym nic złego. Akurat w tym przypadku nie zawsze to ładnie wychodzi. Pewnie do sceny rzucania koniem przejdziemy.
Ja tylko jeszcze szybko wytłumaczę, dlaczego nasz Abraham Lincoln miałby być najlepszym drwalem. Ponieważ jego pierwszym zadaniem w treningu jest ściąć drzewo jednym ciosem siekierą. Bo nie wiem, czy wiecie, łowcy wampirów jako główną broń wybrali siekiery. Zwykłe siekiery.
I znowu, to także by działało w durnym filmie. W takim, który nie traktuje się poważnie. Który olewa historię Lincolna. To teraz, żebyście wy, nie obejrzawszy tego filmu, zrozumieli, o co chodzi. Otóż, fabuła filmu przedstawia się na następująco. My poznajemy całe życie Abrahama Lincolna, od kiedy ma około 5 lat do dnia śmierci. Przeskakujemy i podążamy za nim, a on zostaje politykiem, zostaje prawnikiem, hajta się, zostaje prezydentem. To wszystko jest zawarte w tym filmie. On nawet porzuca bycie łowcą wampirów, żeby lepiej zmieniać świat słowem i piórem. Więc to nie jest mała zabawa, że o, w tym roku on miał po prostu był mordercą, tylko jest to taki typowy biopik, gdzie dostajemy co więcej cytaty, prawdziwe cytaty z prawdziwych wystąpień Abrahama Lincolna, a obok scenę jak rzuca koniem. Powtarzam, tutaj mamy...
Jak rzuca koniem, jak podcina gardło wampirowi, trzymając nóż w zębach.
To znowu jest zabawne, jak, no jest zabawne, no. Tylko po co ta, no po, tak. Tylko po co ten dialog potem poważny, że co chodzi? To jest tak, ha, 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 ha.
No, no oczywiście.
Wszyscy ludzie rodzą się równi. Tak, kurna, chłopie, zdecyduj się.
Moja siekierka ma w sobie jeszcze pistolet. Pamiętajcie, że nie należy oceniać kogokolwiek po pochodzeniu, rasie. No nie, no nie. I tymczasem, wiesz, przeładowanie siekiery. Tak.
Póki jeden z nas jest zniewolony, wszyscy jesteśmy zniewoleni. Tak. A teraz będę skakał po pędzonych koniach.
Porzućcie kajdany, Anthony Mackie, poskaczmy po płonącym pociągu. Dobra.
A teraz będzie pytanie, czy załapałeś, bo ja tego nie załapałem w filmie, ale dowiedziałem się z materiałów dodatkowych, że Anthony Mackie, którego nie było w książce, którego nie było w pierwszej wersji scenariusza, ponieważ dziwnym trafem żadnej czarnej postaci właściwie nie było w scenariuszu na początku i sam scenarzysta się przyznaje, kuwa, mówimy o wyzwoleniu czarnych i wychodzi, że to wszystko biali robią.
Tak ich mało, no. Nie?
Więc zaczął to dopisywać. I dlatego nasz Sam, który faktycznie był, swoją drogą, on znalazł prawdziwego kumpla Lincolna czarnego. Biorę go. Ale czy domyśliłeś się, że Sam Wilson ma pewną konkretną sztukę walki, którą uprawia?
Wiesz co, przez cały ten film ja sobie zadawałem pytania, ile w tamtych latach osób trenowało takie kopnięcia?
Wszyscy łowcy wampirów. To wiem.
Nie, wampiry też.
A to tak, to tak.
Najwyraźniej. No nie wiem, to jest jakiś Muay Thai Kung Fu?
To jest, uwaga, uwaga, capoeira. Dlaczego? Widzę twoje...
Czekaj, on naprawdę... To miały być ruchy capoeiry?
Tak, szczególnie gdy jest w tym domu w Nowym Orleanie, gdzie ucieka razem z Lincolnem, który przyjeżdża go wyzwolić i babka skacze mu krzesłem.
O Jezu, on tam robi przewrót
tak,
jeden.
Tak,
ale to nie jest capoeira.
I robi coś w stylu gwiazdy. Uwaga, w materiałach dodatkowych słyszymy, że wiecie dlaczego to jest? Ponieważ czarni nie mogli praktykować sztuk walki.
Ale gdzie Brazylia?
Bo było niewolnictwo, więc zamienili to w sztukę tańca, dzięki czemu mogli oszukać swoich panów. I dlatego
Brazylia na Boga, a po drugiej stronie francuskojęzyczny Nowy Orlean. Gdzie tam pomiędzy?
A ty wiesz, gdzie Sam Wilson jeździł? Bo ja będę mówił Sam Wilson.
No nie wiem, ale najwyraźniej z Sepulturą. Jest do cholery.
I to są tego typu rzeczy, które są dla mnie przepiękne przez cały ten film. Za pierwszym razem obejrzałem, mówię, no dobra, to jest durne. Ale jak słuchałem komentarza scenarzysty i materiałów, jak oni jarali się tym, że łączą te dwa światy, to troszeczkę wydaje mi się, że błąd popełniony został na poziomie producenckim, gdzie ktoś powiedział, weźmy te elementy z prawdziwej historii Lincolna i wrzućmy je tutaj, to będzie do siebie pasować. Ale z drugiej strony, w książce nasze wampiry są bardziej demoniczne, mają czarne oczy i tak dalej. I w książce nie ma żadnej bzdury takiej, że wampir wampira nie może zabić. Najlepsza rzecz w ogóle w całym filmie. Zasada numero uno. Uwaga, wampir nie może zabić wampira. On go może popchnąć, ale też nie wiemy, jak mocno go może popchnąć. Nie może na pewno...
No tak, no... Wiesz, to jest taka boska siła. Dosłownie jest to boska siła według tego filmu, gdzie mamy tarczę niewidoczną przed dźgnięciem na przykład. To jest przykład z filmu. Natomiast czy w momencie, kiedy twoje kopnięcie jest za siłę, za silne, to czy ta tarcza zdąży się odpalić? Kto to kontroluje?
Moje pytanie jest inne.
To jest poza systemem? Tak. Jak mieszanka studencka?
Jak wampir będzie stał na skraju przepaści i ty tak delikatnie go popchniesz, to czy on nagle wróci, bo tam boska siła go plum, albo będzie w takim kokonie i tak wróci?
Nie, to ciebie tak odepchnie.
I on będzie miał wtedy mocno osadzone w ziemi nogi. To jest kolejny, ja to źle przeinaczam, ale to jest cytat kolejny z Lincolna, który jest prawdziwym cytatem, który tutaj zostaje wrzucony. Bez powodu totalnie. I to jest tak fascynujące.
Ja tylko bardzo żałuję w kontekście tego filmu, że to nie była bitwa o niepodległość Stanów Zjednoczonych i nie padło tam hasło strzelajcie, gdy tylko zobaczycie białka ich oczu, i wtedy wybiegają wampiry i oni mówią, ale ich oczy są czerwone, przecież to jest tak samo piszące się.
No, albo lepsze, bo jednym z najważniejszych tekstów w walki o niepodległość był tekst Give me liberty or give me death, i w tym momencie wybiegają wampiry, które są śmiercią. I on odpowiadałem, happy to oblige. Ja, i śmierć przynoszą. No kurna, i taki typu debilizm jest... I o to mi moim zdaniem tego zabrakło w tym filmie. Bierzemy prawdziwe cytaty z Lincolna, z tych czasów i przeinaczamy je, żeby na przykład dotyczyły wampirów, żeby były śmieszne, żeby miały to podwójne znaczenie, prawda?
Tym bardziej, że no właśnie, ten film... Nie ma problemu z tym, żeby wojska południa były zasilane przez zastępy wampirów. Ten film nie ma problemu z tym, żeby było pospolite ruszenie w całych Stanach, przynajmniej tej od połowy
prawdziwych Stanach, części. Tak.
Tych jeszcze myślących, a nie... No, zresztą, co ja będę gadał? Wszyscy wiecie, że no, tutaj jest inkluzywniej niż niektórzy by zakładali, ale... Ten film pozwala na to, że ludzie robią ściepę wszystkiego, co mają srebrne, żeby zasilić armię Stanów Zjednoczonych, armię północy. No, ej!
A czy żeby nie było, to troszeczkę śmierdzi...
To jest głupawe!
Jest głupawe, to troszeczkę śmierdzi nawiązaniem do... nie West Side Story, tylko tego pierwotnego filmu, gdzie była Scarlett O'Hara. Jezus Maria, uciekło mi teraz.
Przeminęło
z wiatrem, tak, Gone with the Wind. Bo tam też mieliśmy te elementy zabierania, okradania domów i tak dalej. Jasna sprawa, tylko tam oczywiście to na poważnie zrobione było. Ale tutaj jest ten to jest szalone, jak bardzo ten film ma problem, żeby się zdefiniować, i przez te próby bycia poważnym staje się mniej poważny, mimo tego, że pan reżyser na przykład cały czas mówi, my nie traktujemy się poważnie, tak... Po co ci to? A potem pan...
Ale obrazek mówi coś innego. Tak. Wasz PowerPoint się zepsuł. Bo z jednej strony pełno głupotek, które byśmy pewnie przyjęli, bo przyjmujemy głupotki choćby właśnie w Armii Ciemności, którą omawialiśmy. Z drugiej strony pierwsza scena tego filmu to jest... A, młody Abraham wstawił się za swoim czarnoskórym przyjacielem. Nie pamiętam, on się Eddie nazywa?
Nie, no to jest tak nasz Sam. On się nazywa Sam.
Tak?
Sam Johnson bodajże się nazywa w filmie. No i dlatego ja mówię Sam Wilson, bo po prostu były czasy w Stanach Zjednoczonych, gdzie imiona czarnoskórych bohaterów były dosyć takie... No nie było tutaj za dużej
wyobraźni. To się nazywa Will.
Will? Will Johnson?
Will.
Ale Johnson.
Will Johnson.
Tak, no bo Johnson, tak. Czyli syn Jana, to teoretycznie było z plantacji Jana i tak dalej.
Czyli jak Hansel.
O, widzisz, widzisz? Kurna! To może no, są to samo uniwersum, połączone. No właśnie. Ale to...
Nie, ale proszę cię, jak spojrzymy na rzeczy, które robił pan Timur, no to jednak mamy potężniejsze uniwersum, jak sobie tak zerkniesz, co mamy. No mamy Ben Hur,
no tak,
pasuje do tego uniwersum według mnie. Mamy Zaklęty w Smoka, też pasuje.
Ben Hur i Vampiry.
Hardcore Henry jako producer.
Tak, właśnie on potem poszedł w producenckie zabawy. Co ciekawe, pan scenarzysta też poszedł dużo w produkcję. Tak, on dużo w klipy. I żeby nie było, uważam, że on w klipach idealnie by się sprawdzał. I chyba się sprawdzą nawet. Mm-hmm. Robił między innymi do Linkin Parku. Tak. I swoją drogą Linkin Park, który też ma kawałek, którym się ten film kończy, co mi przypomina Transformery pierwsze praktycznie i drugie i trzecie.
To nie, ja nabierałem pędu z kanapy, żeby przebiec do telewizora i uderzyć. A ja już byłem na skraju wytrzymałości.
Byłeś powerless, a tak się nazywa kawałek ten.
Tak, wyłapałem.
Wszystko się łączy. Ale mówisz o tej scenie.
Ale wiesz co? No. Poczekaj jeszcze tutaj jedna rzecz. Byłem przekonany, że będzie scena po napisach.
Też.
Byłem przekonany.
Co więcej, byłem przekonany, że ten film ma jedną zajebistą okazję zrobić cudowny twist na końcu. Bo jeżeli bierzesz całe życie, od 5 lat do 50 coś, kiedy umiera w teatrze, wygrał ze wszystkimi, mm-hmm. świat jest wolny i tak dalej, żeby osoba, która go zastrzeliła, była wampirem. I ostatnia scena jest właśnie taka, że ta osoba, pan Buff, który strzela do niego, jest wampirem i napisy. Przecież to byłoby...
Nie, jeszcze sypią się perły jego matki.
I Zack Snyder wchodzi na pełnym slow-mo, bo tutaj slow-mo z Zacka Snydera jest bardzo dużo.
Jest.
Ale
jest,
za dużo jest. Kolorów jak na Zacka Snydera. Ale wyobraź sobie, no moim zdaniem, gdyby ten wampir wrócił na końcu, to jest zabawne, to jest takie ciki, to jest takie troszeczkę wbrew temu obrazowi Boga, najważniejszego prezydenta w historii Stanów, bla, bla, bla. Mhm. Super. Ale nie dostajemy tego. Ale chcę wrócić do tej pierwszej sceny.
Nie, no dostajemy coś innego, ale to jeszcze wrócimy tak. do tego.
Ponieważ mówiłeś o tym właśnie, że muszę ratować kumpla. Spoko, ratujesz kumpla. I mamy budowanie naszego teoretycznie głównego złoczyńcy, Barta bodajże, który ma okulary, bo wampiry muszą w tym filmie nosić okulary. Aż kot zareagował na to. I nie wiem, i dlaczego? Bo muszą. Bo one nie muszą się bać słońca. Prawdopodobnie, bo noszą jakiś filtr, ale nie jest to w ogóle wyjaśnione. Jest jedna scena. Jest scena z panem w apothecary, czyli w aptece. Ten pan coś ubija. Wedle pana reżysera to jest właśnie krem na twarz, który pozwala im wychodzić w czasie dnia. Czy to w filmie wyjaśnione? Nie.
No nie, no on później ląduje na twarzy Abrahama i od tego czasu zaczyna się szybciej starzeć, więc może.
A właśnie, to może na ludzi tak wpływa, inaczej na wampiry. Ale to masz być nasz główny złoczyńca, który zabija matkę Abrahama, który powinien ciągnąć się cały film, który powinien być najważniejszy. Ale on znika koło 15 minuty filmu, pojawia się potem z dupy totalnie, ginie? Szukamy nowego złoczyńcy do filmu.
No bo okazuje się, że spisek jest o wiele większy niż się spodziewaliśmy. No.
Bo jest Adam.
No, a nie?
Jest Adam.
To jest Adam. Jest Adam. Ma plantację. Oczywiście, że w Nowym Orleanie, bo jak wszyscy wiemy, w tamtych latach były tylko 3 miejscowości w USA. No tak. I w tym Nowym Orleanie, tam też jest kościół niedaleko, bo to jest tak strategicznie rozmieszczone, że wszystkie rzeczy są po drodze.
Żeby Lincoln mógł każdą rzecz odhaczyć, to jest bardzo, wszystko się zgadza.
Tak, i też nie wiem, czy wiesz, ale wampiry są szybsze od koni, ale jeżdżą konno.
Zależy od sytuacji, bo czasami wcale nie są szybsze od koni i dają przeciwnikowi albo przeciwniczce czas załadować broń i wtedy biegną w slow motion i czekają, aż pani, która nigdy nie strzelała w życiu, załaduje broń zabawką dla dziecka i zabije tą zabawką dla dziecka ich. Bo to jest ten moment, w którym wampiry mówią, nie, prędkość to dla was, nie dla nas, nie, oddaję ci prędkość mą.
Tak.
Słodka ta scena jest, nie?
Ale wiesz, nie, no jest przeurocza. Tym bardziej, że w mojej głowie cały czas to jest ta szabelka z Lego.
Tak.
Nie wiem dlaczego.
No dla mnie to jest plastik jak nic taki w życiu.
Nie, no pewnie, że tak. Tak, o, srebrna zabawka, dziecko. Nie możemy jej używać. Ale później w ostatniej scenie, nawet nie wiecie, jeszcze się nie spodziewacie, możemy jej użyć. Jeśli chodzi jeszcze w ogóle o dzieciaka, który przy wyjściu całuje swojego ojca, to ja już sobie wyobrażam, jak nasz reżyser bądź scenarzysta na tym etapie dopisywał czarnoskórą postać i to on powie, mnie też pocałuj.
Tak, ta scena... Ale...
To jest dziwna scena. Jest naprawdę dziwna.
I teraz będę bronił pana scenarzystę, który podczas tego powiedział, no ja nie rozumiem, dlaczego on go całuje. Ja tak... Innymi słowy, pan scenarzysta tego nie napisał? To pan Timur, pan reżyser wymyślił sobie, ale to naprawdę jest tak, dzieciaczek pięcioletni idzie pocałować swojego tatę, no powiedzmy, rozumiem, że są pewne zasady.
Prezydenta
tatę. I już ma wychodzić i w tym momencie Sam Wilson, Anthony Mackie, Will Johnson, czyli jedna persona, on mówi, ej, a kuwa mnie, czarnego nie pocałujesz? I on wraca i go całuje, mówię, no fajnie, nie, no... Super.
Trochę awkward, nie?
Trochę awkward, no.
Tak patrzysz i... Twoja żona to pozwala, Abrahamie? Coś jest nie tak, po prostu. Ale no to wiadomo, są odczucia co do niektórych scen. Tak samo jak scena właśnie zakończeniowa, gdzie widzimy, mamy widok z okna. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek kojarzy historię Lincolna, pomyśli, to zabawne, że teraz nasz wielki wampirzy wampir mówi, no to ja cię przemienię, Abrahamie, bądź nieśmiertelny, walczmy razem do końca świata i jeden dzień dłużej, mimo tego, że nie możemy zabić wtedy
żadnego wampira. Właśnie chciałem powiedzieć, to jest jeden z najważniejszych tekstów filmu i nasz najmądrzejszy ziomek, który ponoć wedle dialogu gdzieś tam jest wampirem od 300 lat prawie, bo wedle gdzieś notatek został przemieniony w połowie XVI wieku, czyli 300 lat jest wampirem i nagle tak mówi, to ja przemienię mojego najlepszego mordercę wampirów i już nie będzie mógł zabijać wampirów. Ale...
jesteś mistrzem szydełkowania. Chciałbym ci zaoferować nieśmiertelność i wspólne szydełkowanie pod warunkiem, że stracisz ręce. Doskonale. Ale tak, no jeżeli ktokolwiek wie, no to będzie kojarzył, że Abraham właśnie w tym momencie jedzie na pewną śmierć. Zwłaszcza, że mamy na to dowody historyczne. I tak przyglądam się temu widoczkowi z okna. Patrzę i tak... ale Washington Monument? Tam chyba nie było tych okienek i światełek w tamtych latach. I helikopter, a mój mózg...
No i to jest przejście. Żeby nie było, to jest idealne przejście do takiego shitowego filmu, który ja bym z popcornem oglądał. Mm-hmm. I to przejście, i to, że nasz... ja nie pamiętam, jak się ten ziomek Bart chyba nazywa. Nasz nauczyciel, czyli nasz stary chiński mistrz...
A to Henry. Mówisz Henry.
Tak, no. On się tak nazywa? Dominic Cooper mówi... No. I on nagle wyszukuje nowego. Henry. A wiesz, co w ogóle jest jeszcze lepsze, bo ta scena jest taka, że on siedzi w barze w Waszyngtonie, patrzy, on najebany typek w Waszyngtonie, który ma broń. Teraz, gdy jesteśmy w świecie po 6 stycznia 2020 roku, dla mnie ta scena wcale nie jest taka zabawna, ale... On mówi mu tam, chcesz kogoś zabić, czy chcesz tam miłować?
Nie, mój drogi, nie. To jest tekst tak potężny, że ja go sobie zapamiętam na dłużej. Mężczyzna, który upija się w ten sposób, chce albo zabić siebie, albo kogoś innego. A ty kim jesteś? Uderza go w plecy i wypada tam jakiś kolt.
Tak, i uwaga, podczas całej serii wywiadów i promocji filmu i tak dalej, zaczęli ludzie go wypytywać, szczególnie później, a kto to jest ten człowiek? I pierwsza wersja była taka, że jest to George W. Bush. A druga, że to jest Barack Obama. Bo jakby mało było głupich rzeczy...
Nie, to by mu dron wypadł.
To prawda. Mało głupich rzeczy w tym filmie było. Trzeba było dodać jeszcze połączenie. Na szczęście pan scenarzysta powiedział, nie. To jest zwykły random, no. To jest fajne, że nasz Dominic Cooper jest po prostu... Że się nie poddał. Że mimo tego, że mu zabili przyjaciela...
Ale jaki to jest w ogóle system selekcji? To zabawne, że najlepszym łowcą wampirów był ten prezydent. Przeskoczmy sobie tak z 20 i zobaczymy, może dalej są nieźli.
Ja nie rozumiem, co
Ale czekaj, George Bush czy W. Bush?
W.
A, okej.
Okay. WW. Okay. George'a Busha to jeszcze bym nawet zrozumiał jako George'a Herberta Busha, jako łowcę wampirów, szczerze powiedziawszy. Bo on miał przy sobie...
Ty pijanego?
Nie, ja właśnie widzę go z Dickiem Cheneyem, który wtedy nie jest wiceprezydentem. I co jak co, ale jeżeli wyobrażam sobie kogoś z rządzących amerykańskich władców, kto zabija wampiry i to w ogóle bez mrugnięcia okiem, to jest Dick Cheney. który sam możliwe, że jest wampirem, ale tego nie wiemy. On jest taki trochę jak wujek Fester. I tylko facet, który strzelił innemu ziomkowi w twarz, a potem mówił, że to był bażant, czy coś w tym rodzaju, Quail. I ten ziomek, któremu on strzelił w twarz, przepraszał go potem publicznie. To trzeba mieć. Co jak co? Można nienawidzić, bo to jest zbrodniarz wojenny, ale kochony z Dicka Cheneya są większe. Większe niż efekty CGI w filmie Abraham Lincoln, zabójca wampirów. Wam polujący.
Ja tak jeszcze zerkam, czy ktoś by się na.
Szukasz prezydentów? Roosevelt, który miałby w wózku pistolety albo nie wiem, coś tam innego. Carter, który by wszystkich tymi krzyżami zabijał, ponieważ jest katolickim prezydentem. Tak. Biden nie, bo by zapomniał.
Kennedy, który... Niewiele by zrobił.
Kennedy by zaruchał wszystkich wampirów na śmierć. To... Mamy propozycję, chciałem powiedzieć.
To by było... No tak, 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 tak. Reagan... No nie, no kandydatów jest co najmniej 40.
Ale dobra, no to mamy tą pierwszą scenę. I to jest jedna z rzeczy, która dla mnie zatapia ten film trochę. Że w momencie, w którym on jest durną zabawą i biegam, i strzelam, i tak dalej, to potrafi być ładny, teledyskowy, i tak dalej. Ale...
Teledyskowy tak, czy ładny, nie jestem do końca pewien.
No okej, okay, no w sensie to jest 100 minut. 100 minut tych zabaw paletami kolorów i saturacji milion, nie wiem jakie tam są. Ty będziesz się lepiej na tym znał, ale to co oni robią z kolorami w tym filmie, to jest niesamowite. Jak można tak wiele rzeczy pozmieniać. O, Doc, mamy przepiękne ujęcie, naprawdę zrobione w Nowym Orleanie. Prawdziwy dom, prawdziwy trawa, prawdziwe drzewka. Dojebmy trylion niebieskiego wszędzie, tak. Jakby to wyglądało, jakby wszystko było CG tam. Mimo tego, że nie jest. I to jest dla mnie fascynujące.
Kolory. Moment, w którym poznajemy historię Henry'ego.
Ojej.
Oglądałem ten film wieczorem i moje oczy po prostu straciły możliwość rozróżniania barw na chwilę. Nie powiem tego inaczej. Tam jest wszystko i nic. I tylko przez moment. I ten film, jeśli chodzi o kolory, ma dużo innych problemów. Na przykład, hej, wiesz jak wygląda wieczór? Tak samo jak dzień, tylko jest trochę bardziej niebiesko. Albo właśnie te zmiany nasycenia kolorów w trakcie. Dlaczego? Co to jest za jakiś kreatywny element?
No bo artystyczne. Wow. To jest wow. Artystyczne.
Tak, na pewno jest to artystyczne, tak samo jak CGI, które się tutaj będzie pojawiało. Jakby cała postprodukcja tego filmu to jest jeden wielki artyzm.
No właśnie, widzisz?
Pełno artyzmu.
Ale mówisz...
no te płomienie, te twarze się rozciągające.
Ojoj. No wampiry swoją drogą, ja miałem skojarzenie jedno, to jest Morbius, 2022 tak? rok. Prawie takie same efekty i to głównie dlatego, że oni swoją drogą wymyślili jedną rzecz, czyli nasz Timor miał, to się jakoś nazywa, jakaś kamera, która pozwalała kręcić 100 razy szybciej, czy tam 100 klatek na sekundę, coś w tym rodzaju. I on ją mega wykorzystywał, żeby dzięki temu łatwiej zwalniać. Więc na przykład mieliśmy ujęcia faktycznego make-upu, prostetyka, ząbki i tak dalej, ale to było to przez sekundę, dwie, nawet nie. A reszta to był na przykład dodany efekt wybuchu. Te twarze nie wiadomo czemu, one na przykład rozciągały się za bardzo i to było prawie każdy atak to był praktyczny efekt przez pół sekundy, a potem nagle nałożone na to takie rozciągnięcie CG. Kompletnie to nie pasuje, ale możliwe, że to było dlatego, że uwaga, uwaga, $70 milionów. Kręciliśmy faktycznie w Nowym Orleanie, kręciliśmy na wielkich polach i tak dalej. Łącznie mieliśmy 10 wampirów w całym filmie. To byli nasi kaskaderzy, którzy grali łącznie kilkadziesiąt, około 70-80 wampirów. I dlatego żadnego nie zapamiętasz z nich, poza Adamem i tym innym ziomeczkiem, bo to byli ci sami aktorzy, którzy byli na przykład kaskaderami dla naszych głównych pozytywnych aktorów. Trzeba było ich szybko przebrać i nagle jestem wampirem.
i trzeba było ich zamaskować tym CGI i broń Boże nie pokazywać ich za długo, bo tutaj dosłownie ujęcia z wampirami to jest teledyskowe przerzucanie raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, bo nie możemy zbyt wiele, tak żeby ktoś, broń Boże, nie zapamiętał, to jedno, a drugie, przyjrzał się, jak to wygląda. Bo miejscami to no, tak stało bliżej demona niż wampira.
Aha.
Niekoniecznie w ogóle wampirem jest. I też jakby coś, co ty często podkreślasz, reguły. Na którym etapie grupa, cytat, jednych z najlepszych moich ludzi pada w tak lamiasty sposób.
A to jest w ogóle fascynujące, bo tutaj pół biedy to, jak oni padają. Trzeba zrozumieć logikę całości. Otóż, mówiliśmy o tym, że jest pan złoczyńca, który jest na północy i porywa dwójkę albo trójkę niewinnych czarnoskórych ludzi, by zawieźć do naszego Adama, który ma ogromną plantację, który jest na tyle znany, że sam prezydent Konfederacji Jefferson Davis przyjeżdża go i osobiście go prosi o udział w wojnie. Więc ziomek ma, możliwe, że ma setki, możliwe, że ma tysiące niewolników, ale potrzebuje tych trzech z północy, bo inaczej, z Illinois bodajże, swoją drogą, bo inaczej umrze na jakiś ogromny... Cholera wie, mimo tego, że wtedy wciąż, prawdopodobnie to jest 30 któryś rok, wciąż w Stanach Zjednoczonych jest dozwolony handel niewolnikami z Afryki. Wielka Brytania już wtedy zakazała. Ale więc nagle ten nasz Adam przyjeżdża, my mamy naszego złego i on musi tam wysłać. I oczywiście on musi chodzić za Lincolnem przez całe życie. Nie wiadomo dlaczego. Zrobić zegarek z dedykacją dla jego żony. Umrzeć, bo umrzeć oczywiście po wielkiej walce z końmi i rzucali się końmi i w ogóle haha. I co ciekawe, Abraham go zabija i mimo tego, że on miał ten zegarek, on najwyraźniej, bo dostał zegarek od swojego kumpla, on ten zegarek wkłada naszemu złemu, by przekazać go chyba Adamowi? I Adam nagle, o, to już wiem, kim jest nasz przeciwnik, ponieważ najwyraźniej dostałem najważniejszy artefakt. To weźmy go, zaprośmy do siebie. Żeby go zabić? Nie! Żeby on bez żadnej motywacji zabił swojego mistrza, starego chińskiego mistrza Dominika Coopera. Co tu się trzyma kupy?
Nie no, ma motywację. Po pierwsze, jedną z motywacji jest, muszą się jakoś tam dostać, więc przedłuża nam to film. Są obrazki, jest montaż, coś co nasz Timur lubi, więc super. Potem mamy montaż, jak wampiry zaczynają jeść kolację, która się właśnie rozpoczęła. Wow. Nie, naprawdę, wyobrażam sobie dokładnie tę samą stylizację, co z Drakuli Stokera. Znaczy Coppoli, na podstawie Stokera, ten Gary Oldman, który tam stoi, mówi, niech rozpocznie się kolacja, bla, bla. I w tym momencie zaczyna się ta rzeź, ale rzeź też do pewnego stopnia kontrolowana, bo się okazuje, że nasz Will, czyli Falcon, no już potrafi te capoeira, już potrafi wszystko, co pozwoli mu pokonać super silne wampiry. Raz tylko gdzieś tam uderzy o biedną kolonialną ściankę, ale no to nie jest jakaś wielka strata. I mówisz, że nie ma żadnej motywacji. Jest motywacja, żeby zabić Henry'ego. Jest, bo inaczej Abraham Lincoln zamieni się w wampira i zostanie nakarmiony przyjacielem z dzieciństwa, czego nie rozumiesz.
Tam jest jeszcze lepsza rzecz w pewnym momencie, bo nasz Adam mówi, słuchaj, masz do wyboru, zabijesz go albo go nie zabijesz, ale ja cię, jak nie chcesz go zabić, cię puszczę wolno. Ja tak, co? I w ogóle, ale dlaczego mam go zabić? Bo Henry cię zniewolił. Ja tak, jak? On, chcesz zerwać kajdany? Zerwij kajdany i dzięki temu będziesz władcą. Ja tak, jakim kurwa, ale o czym pan mówi, panie Adam? To ty jesteś teraz
zniewolony. Mógłby pan w ogóle poprosić swoją przyjaciółkę, żeby przestała nade mną siedzieć na krześle, które też w slow motion musi zrobić kilka obrotów i wylądować idealnie na przyszłym prezydencie Stanów Zjednoczonych?
Jak pan śmiesz tak we mnie krzesłem i w ogóle. Ale to i tak nie jest najlepsze w tym wszystkim, ponieważ jeżeli skala absurdu jeszcze was nie przerosła, no to w tym momencie on, nie, sam, nie daj się zabić, ja też się nie dam zabić. A wtedy wchodzi ziomek, który jest moim zdaniem najbardziej wyrwany z filmu z 2000 lat, bo on nawet nie próbuje udawać, że on jest tak zwanym period piece, czyli nawet nie próbuje chociaż odrobinkę zachowywać się jak człowiek z XIX wieku. Ziomek, który się nazywa Prędkość, Speed, i on z prędkością wjeżdża swoim rydwanem, rozwalając ścianę. Bydlacką, XIX-wieczną kolonialną ścianę, nie amerykańską, którą Katrina zniszczyła z tektury. Bydlacką ścianę, tam cegły na cegłach, dwoma końmi, bo te konie są najwyraźniej z betonu. I on na slajdzie łapie sama i łapie.
Tak.
Na pełnym slajdzie. I wtedy uciekają. Koniom nic się nie stało.
Mój drogi, po pierwsze, za szybcy, za wściekli podczas wjazdu, to jest jedno. Bohaterowie wskakują na tył cholernego dyliżansu. To jest wózek, na którym siedzą trzy osoby i ciągną go dwa konie. A te wampiry co robią? Patrzcie, jak jadą. Przecież nikt ich nie dogoni z nas. No nie, chyba nikt. No to nie biegniemy, nie? Nie. Nie warto. No ale my ich zabić chcieliśmy w sumie przed chwilą. No ale no to teraz już daleko są. Chcecie się biec? Bo mi nie. I nie biegnę.
Szczególnie, że chwilę wcześniej nasz super, hiper, łubudubu Bóg Adam, który nazywa się Adam, bo jest ojcem wszystkich wampirów, to on mówi... Kurczę, szkoda, że poświęciłem ekipę swoich najlepszych morderców. Gdybym ja był jednym z tych, który przeżył, powiedział, kurwa, zabiłeś lepszych ode mnie, a ja mam... Nie gonię. Fuck you.
Co by miało więcej sensu,
tak,
w tym kontekście.
Szczególnie, że po cholerę on sprawdza, bo tam jest takie stwierdzenie, że chciałem cię zobaczyć, czy jesteś jeszcze lepszy, tak... Ale...
To był test, tak naprawdę. On to wymyśla na bieżąco. On chciał go zabić, tylko wiesz, dobra, no to teraz, żeby mi... To był test. Zdałeś go, Abrahamie.
Tak, wcale...
No ale biblijność jest tutaj mocna, trzeba pamiętać. Jest Adam, jest Abraham. Film zaczyna się od cytatu z Biblii. Mamy wytłumaczenie, które akurat ja dość lubię, mimo tego, że to jest wymysł jakiegoś Dracula 2000, że srebro działa na wampiry dlatego, bo Judasz sprzedał Jezusa za 30 srebrników. Wow, tam jakby Ameryka...
Ale wiesz, co jest też fajne?
God's country.
Bo mamy to ten początek, gdzie teoretycznie podczas naszego training montaże nasz Henry uczy wszystkich zasad. I w ogóle wyjaśnienie tego, dlaczego wampiry nie mają problemu ze słońcem, jest takie. Nauczyły się. Nie ma ani jednego więcej słowa. Jest tym taka... urocza bezczelność, że traktuje się widza, ja w dupie to miejmy, przecież to są jakieś, wiesz, wymyśliliśmy sobie, ale też jest fajnie, fajnie jest opowiedziane odnośnie tego, że oni wyczuwają srebro i boją się go, nie mają go nigdzie w domu, nigdzie go nie ma. A jednocześnie, im bliżej końca filmu, tym bardziej okazuje się, że to srebro może być, kurczę, przy twojej twarzy wampirzej, a ty i tak tego nie czujesz w ogóle. Ty nie wiesz o tym, to jest takie srebro... To jest srebro kryptonit, który jest schowany w ołowianym pudełku. Ty nie wiesz o tym, że on cię zabije jako Supermana. I to jest takie urocze w swojej debilności.
A notabene, jak przepięknie wygląda to srebro w kamerze w tym filmie. Ono się tak błyszczy, ale ktoś tam tych glerów pododawał tyle, że wow. No, byłbym w stanie uwierzyć, że srebro jest cenniejsze od pozostałych kruszców.
No, ja też bym to uwierzył. Ale my dużo mówiliśmy o scenach akcji, ale one nie stanowią esencji tego filmu. I to jest jeden z powodów... Nie? Czekaj, bo tak... No, gdzie dla mnie ten film prawie obumiera, ponieważ mamy moment, w którym już nasz Abraham jest sobie, pracuje, poznał dziewczynę... Jezus Maria, ja rozumiem, że nie próbujemy udawać tak zwanego period piece, że mimo tego, że to jest horror kostiumowy, to ani przez sekundę żaden z bohaterów nawet nie próbuje chodzić, jakby to był XIX wiek. Oni wszyscy chodzą, wiesz, w ten sposób, gadają do siebie, ej ziom. To ohydne jest, ale nagle jest tak, że Sam Wilson, czarny, mówi, a wiesz co, to ja se wyjdę i stanę sobie w najbardziej ciemnym miejscu, to może mnie nie porwą. O kurczę, porwali mnie. Bo wcale nie...
Tak...
Ale mówiłem, dlaczego jest nudno. Bo nuda jest dlatego, bo gdy w pewnym momencie nasz Abraham mówi, okej, będę cię ratował, Willu mój, Samie, Wilsonie, Falconie, Johnsonie, Anthony Mackim, to przychodzi dwóch ziomków, aha, my cię porwiemy. I on zaczyna ich bić i ląduje w więzieniu. I to jest bardzo ważna scena, która została nakręcona już po tym, gdy cały film był nakręcony, gdzie Anthony Mackie miał wielką brodę i trzeba było ją schować i nagrywał akurat Pain and Gain dla Michaela Baya swoją drogą. I w tej scenie nasz Abraham mówi, kurwa, pięści nie rozwiązują problemów. Od teraz będę politykiem. I dostajemy spokojnie z 20 minut, gdzie wampiry nie padają, gdzie po prostu mamy, zostałem prezydentem, mam dziecko, ale dziecko jest fajne, jest wszystko jest urocze.
To, że on stwierdza, że zostanie politykiem, bo przemoc nic nie daje, tuż po tym jak, dosłownie tuż po tym, 20 sekund po tym, jak atakują jego kumpla, a on broniąc go odwala Neo z Matrixa. No tak, nic nie dadzą pięści pod warunkiem, że nie chcesz ratować swojego przyjaciela na przykład.
Tak, jest to tak? Przepiękne jest to. I ten film się tak zatrzymuje.
Montaż treningowy prezydenta. Teraz!
No tak troszeczkę jest, tylko ten montaż trwa 20 minut, jest nudny, jest po nic. Jest ta dyskusja, wyskakują te teksty, wszyscy jesteśmy wolni, coś tam. I to też jest taka bardzo jednostronna, bo gdy chcemy zrobić już ten element, chcemy oddać ten element historyczny. Nie mam z tym problemu. To na przykładu jest list Lincolna chyba 62 pierwszego roku, który mówi o tym, że gdyby mógł ocalić Unię, nie wyzwalając niewolników, zrobiłby to. Jest chyba 61 albo 60 rok. Więc to nie jest tak, że on Emancipation Proclamation. O, tak jest po angielsku. Tak. To nie jest tak, że napisał, bo o tym marzył od dzieciaka, tylko że był też bardzo realistycznym politykiem, więc nawet nie dajemy tutaj sekundki, żeby zobaczyć jakieś takie niuanse, żeby coś tam. I to jest dla mnie tak bardzo... Właśnie albo robimy to po bandzie, czyli rzucamy koniem w konia, spoko, albo robimy mega poważnie. I ten film nie potrafi zdecydować ani na jedno, ani na drugie, moim zdaniem.
I teraz właśnie znowu rodzi się to samo pytanie. Czy to jest kwestia dokrętek, zmian, czy to jest właśnie to próba usatysfakcjonowania większej ilości osób niż potencjalnie sam Vampire Hunter by usatysfakcjonował. No bo bądź co bądź jest to szalony koncept. Mhm. Czy on został poprowadzony kompetentnie? No wydaje mi się, że paradoksalnie tak.
No kurczę, zarobił film ponad 100 baniek
w sensie
na świecie.
Osadzenie tego...
A, w tym
no
sensie,
tak. Osadzenie, tak, nic więcej. To zadziałało, tylko w tym wszystkim właśnie te różnice tonu, to, że tak, pamiętajmy o tym, że jest to amerykański prezydent, musimy oddać mu to, co jego prezydenckie jest. Przy okazji pamiętajmy, że jest to durna historia o łowcy wampirów, więc dajmy też dużo scen z wampirami. Tymczasem dwa razy dużo scen łączy się i wychodzi, co ja oglądam.
Mm-hmm. No i dla mnie teraz będzie bardzo dziwne porównanie, bo po pierwsze Lincoln bodajże jest jednym z bohaterów, chyba DC, superbohaterów, jest wrzucony i on jest przeinaczony przeraźliwie, tam no, po prostu wiesz, Kapitan Ameryka taki, dosłownie Kapitan Ameryka, i jest też przeinaczony, jest wersja Abrahama Lincolna w Teen Titans Go, w mojej ulubionej kreskówce. I tam wiedzą, biorą go, robią z niego, na przykład nie mogę powiedzieć żadnego kłamstwa, chodzę z tą właśnie siekierą swoją i w ogóle. I wykorzystują to, żeby robić najbardziej absurdalne żarty ever. Na przykład kłóci się i walczy z indykiem wielkanocnym, chciałem powiedzieć, thanksgivingowy. I to działa, ponieważ...
Dziękczynnym,
ponieważ bierzemy ten charakter i naprawdę wybieramy te trzy rzeczy i lecimy z tym. A tutaj tak nam zależy, żeby to było prawdziwe. Ten nasz ziomek, który gra Abrahama, on miał w momencie, w którym był najstarszy, no to było prawie 5-godzinny make-up co drugi dzień. 5 godzin, więc zależało im na tym realizmie. Ale po co? Szczerze powiedziawszy.
Ja jestem ciekaw po co i nie wiem, czy też miałeś coś takiego, że na początku wydawało ci się, że Abraham Lincoln jest taką trochę ciamajdą?
Tak.
Zwłaszcza jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie? I nagle mamy bal, gdzie jest proszony do tańca przez swoją ukochaną i on, cyk, mistrz podrywu. Mhm. No niech pani sobie wyobrazi, że jestem pełen niespodzianek. I zaczynają tańczyć. Tutaj, wiesz, podryw i tak dalej, i tak dalej. W którym momencie jemu tak kliknęło? On był nie za bardzo ogarniającym świat kolesiem. A potem się okazuje, że jest królem mistyfikacji, bo jak go ona przełapuje z siekierą za pazuchą, to on odwala majstersztyk manewr z oświadczynami.
Ale w ogóle też ta scena...
Co tam chowasz, Abrahamie? Co tam masz? Obroty tam, wiesz, w palcach, nie? Tutaj żonglerka kontaktowa, tutaj odkłada trzecią ręką siekierę i przy okazji... zaczyna się oświadczać. No, najwyraźniej taki jest Abraham.
Ja też uwielbiam w tym filmie to, że właśnie te relacje, to, co jest teoretycznie ważne, żeby zbudować klimat epoki, czyli relacje pomiędzy zwykłymi ludźmi, jest tak bardzo, i to pan reżyser albo pan scenarzysta w jednym momencie powiedział, że my w sumie nie wiemy, jak oni się zachowywali. No bo mamy książki, mamy, ale nie wiemy, jak oni się zachowywali. Oni wtedy nie musieli być tacy sztuczni. Mogli być tacy wyluzowani. Tak, kurwa mać, chłopie! Ja rozumiem wyluzowani, ale oni są jak z teledysku z lat 90. białasów, którzy próbują udawać rap. Nasza właśnie Mary, środek kurwa nocy. A to se idę za moim kochanym. Będę se... A dlaczego ona do niego szła?
W deszczu.
Dlaczego ona do niego szła? Jedno proste pytanie. Pouj, przychodzisz w nocy. Przecież ciebie by spalili na, kurwa, na stosie, gdyby cię złapali na tym, że chcesz się z nim ruchać w nocy. To o co tu, kurwa, chodzi? Bo jaki jest jakikolwiek
mnie
powód?
Nie pytaj.
Właśnie... Tak samo jak...
Ja nie mam pojęcia. No on sobie wraca z akcji zabijania 50. wampira z kolei. Jest przekonany, że za nim idzie wampir. Okazuje się, że to jego ukochana, która akurat chciała sprawdzić, co tam w deszczu.
Bo wiesz, to może być taki twist, że ona też miała jakieś tajne życie. Ona na przykład zabijała zombie albo wilkołaki. I oni tak jak Mr. and Mrs. Smith,
zacząłem...
no nie? I się tak...
Tak. I widzisz, ja byłem pewien, że moment, w którym Henry mu proponuje, no weź, ej, ja cię zamienię w wampira, będzie fajnie, będziemy zabijać, że będzie tam name drop, że to nie będą tylko wampiry.
I to byłoby
bo
dobre.
To się trochę prosiło.
No.
To się trochę prosiło i wtedy bierzemy kolejne postacie w stylu, nie wiem, tam Sam Adams okazuje się, że wcale nie lubił piwa, że tak naprawdę mordował trolle w Irlandii, nie wiem, coś takiego.
Chupacabry, które zajmowały meksykańskie i dlatego była wojna Ameryka-Meksyk, bo tam były chupacabry naprawdę po jednej stronie. Tak, żeby nie było,
i
to jest super.
Się Zorro.
Oczywiście. I potem jak jest Zorro, to jest Django, bo jest komiks Zorro i Django. Dosyć nudny,
tak.
Ale jest. I ładnie narysowany w miarę. Ale...
A to tak.
To, co jest jeszcze, mówiłem o tym takim, że ten film nagle umiera w pewnym momencie, gdy zaczynamy wchodzić w politykę, to znowu jest jeszcze gorzej, bo ten film mówi, haha, będziemy mroczni i poważni, pokażemy śmierć mojego syna 5-letniego. I tak... I w dodatku, nagle, nic tego nicowego, gdy Henry powie, kuwa, mogę uratować ci dziecko, daj mi przymienić to prawie martwe dziecko, albo już martwe, będziemy mieli małego wampirka. I wpada Mary, mówi, dawaj, przemieniaj! Nic tego, nic nowego, taki
tak,
dramatyzm.
Wampir, 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 wampir. I tymczasem prezydent, który stoi, czy was popierdoliło? On dosłownie ma w tej scenie taką rolę. Henry, ty chcesz naprawdę zamienić dziecko w wampira? Kochanie, wiesz, że będziemy mieli undeada, który w ogóle nie jest naszym synem?
Ale to też jest ciekawe dosyć, bo...
I ty wyobrażam sobie, jak wiesz, tak się rozpędza, bierze kapelusz, zakłada i wyskakuje przez okno.
Bo...
Mnie tu nie ma!
Jest taka dziwna sugestia, że w tej scenie, że zmiana wampira zmienia twój charakter, tyle że Henry został zmieniony w wampira, nie zmienił ani odrobinkę swojego charakteru i nie widzieliśmy, żeby jakakolwiek postać w filmie przez bycie wampirem cokolwiek się z nią, jej charakterem, jej byciem, czymkolwiek zmieniło. Co więcej, ta scena, której ty nienawidzisz, bo kolorki są specyficzne. Czyli kiedy,
bolesne.
Czyli kiedy nagle w samym środku filmu film się znowu zatrzymuje, mówi, a teraz ja ci opowiem, jak straciłem wszystko. Biało w ciebie napierdala. To mamy uwierzyć, że se jechał ziomek z ziomerą. I prawie zabił wampiry, bo wampiry wyskoczyły na niego, on ciach, łubu-dubu, łubu-dubu. I w tym momencie nas super mądry szef wampirów Adam patrzy. Ten ziomek nienawidzi wampirów, zabijałby je, to ja zmotywuję go, żeby dołączył do mojej ekipy, na jego oczach zabijając jego dziewczynę i zamieniając go w wampira, bo jestem mądry i wiem, że osoba, która nienawidzi wampirów, wcale nie będzie chciała dalej nienawidzieć wampirów. Co kurwa? Adam nie jest najlepszym złoczyńcą.
Nie, no, Adam jest najbardziej doświadczony. Przecież on tam mówi o Sumerach, o, nie wiem, dopływ Eufratu i tak dalej. Widziałem, jak stawały piramidy. Widziałem, jak tam, nie wiem, irygacja pierwszy raz
powstała. Tak, bo on mówi o tych niewolnikach, prawda, że i tam byli niewolnicy. Mm-hmm. I ty, Abraham, też jesteś niewolnikiem. Abraham tak...
Ale on się strasznie zafiksował, nie? Tak. To jest tak jakby... Adam dostaje gazetę i o, program. Program wyborczy Abraham Lincoln. Znieść niewolnictwo, okej. Okay. Napiszę sobie kilka takich. Okej. I wiesz, konfrontacja i w tym momencie... Najgorszą formą więzienia jest ta, gdzie nie widać krat.
O, żeby nie było, Adama nie było w książce.
Się, że będę dzisiaj Aika no. Davida Aika cytował. No, tak.
Więc w ogóle to jest kolejna rzecz. Nie było tego naszego Adama w książce. W książce wampiry ze sobą walczyły, brały udział w bitwach po obu stronach. Nie było tak, że wampiry wspierają południe, bo lubią zjadać niewolników. Kompletnie tego nie było. I tutaj widać, że to jest bezsensowne, ale właśnie wyobraź sobie, że ten scenariusz, jak musiał się zmienić od tego 2009-2010 roku, w ciągu półtora roku, skoro trzeba było dodać nowego całkiem złoczyńcę, który będzie głównym złoczyńcą, z którym się będziemy bić na pociągu, dodać Sama Wilsona, czyli naszego Willa Johnsona, dodać tą tak zwane Underground Railway, czyli kolej podziemną, dodać, Jezus Maria, tu jest Harriet Tubman wrzucona tak bardzo po nic, jedna z najważniejszych kobiet, jeśli chodzi o wyzwalanie niewolników. Miała zresztą się pojawić na 20-dolarowym banknocie. I Trump to przeciągał, bo bał się. I wrzucamy ją po pierwsze jako seksowną duperę. Ona jest seksowna, ona jest piękna. Po drugie, ona cały czas współpracuje z rządem amerykańskim. I nagle bierze, a to my weźmiemy to całe srebro i my przeniesiemy je na własnych barkach i dzięki temu wygracie.
Wiesz, o jakim filmie mi ten film przypomniał?
Dawaj.
Bardzo Dziki Zachód.
Pół godziny temu miałem ci to powiedzieć, że to jest Bardzo Dziki Zachód. I pomyślałem, nie, to jest zbyt głupie.
Nie. Znaczy, wiesz, to, że ja to powiedziałem, nie oznacza, że to jest zbyt głupie. Znaczy, że nie jest zbyt głupie. Nie oznacza też, że jest zbyt głupie. Ale to ma miejscami taki klimat, że kompletnie bym się nie zdziwił, gdyby to był jakiś spin-off, duchowy spadkobierca. Tam jest wiele jakichś takich nutek, które uderzają w twoje serce i przenosisz się właśnie do tego dziwnego świata, gdzie we're going to the wild, wild west. I co prawda jest to kilka lat później, ale no.
No. Ja swoją drogą teraz sobie tak spojrzałem, przypomniałem sobie mówić o filmach, które się przypomniały. Gadaliśmy na początku, Hansel i Gretel jest 2013, ale 2014 to jest Dracula, historia nieznana. Legion jest 2010.
Czyli mówimy o momencie pierwszych podrygów Mrocznego Uniwersum.
Tak, i mamy jeszcze tego księdza z Paulem Bettanym, 2011. Te 5 lat to jest ta próba zrobienia czegoś, co niby jest horrorem, niby jest superhero, niby jest takim wielkim filmem akcji.
Akcyjniakiem.
Tak, jest albo zrobieniem na nowo klasycznych historii. Jest w tym jakieś takie poczucie, że Hollywood zawsze ma ten jeden pomysł, który tam wpycha do wszystkiego. Bo jak teraz sobie pomyślałem i o Legionie, i właśnie o tych innych tytułach, i oczywiście tej Drakuli, historia prawdziwa, no kurna, to tak jakby to było, wyszło od jednego studia, od jednego producenta, tak jakby ten pan scenarzysta przy wszystkich pracował. I mówię to jako osoba, która lubi księdza. To nie jest dobry film. Lubię księdza. Jakoby to też dziwnie brzmi.
Czy tam nie gra Karl
Urban gra mega przesadzonego
tego
wampira.
Złego,
tak,
nie?
Jest tak bardzo...
Tak właśnie myślałem.
Po angielsku chyba nie mówi hami. Jest tak wielką szyną, jest takim... On tam nie ma sceny, gdzie on nie wrzeszczy, nie, cała twarz mu się nie rusza, nie wybucha. I to jest piękne. to jest po prostu
przepiękne. Nie, no oczywiście, że tak.
I też jest pociąg, też jest walka w pociągu. Ale...
Tak, kurwa, 2011. Tak, oczywiście.
Ja pierdolę, wszystko pociągi najwyraźniej.
Jest walka w pociągu. W którymś Zorro też była, nie?
Tak, tak. Możliwe, że w tym trzecim, który też był koło tego roku. Najwyraźniej pociągi to było coś, co było coś nowego w tych latach.
Pociągi są chodliwe. Słuchajcie. Pociągi, najnowszy krzyk mody. Zajebista rzecz. Nie wiem, czy widzieliście. Ja rozumiem, że latacie prywatnymi samolotami, ale są takie śmieszne pojazdy na szynach. I biedacy tym jeżdżą.
Chociaż czasami tylko prezydent jeździ, to w ogóle jeździ całym pociągiem wypakowanym kamieniami, które są srebrem, i wtedy nasza najlepsza pomocnica diabła, czy też tam pomocnica naszego Adama, ona schodzi na sam dół, bierze zapałkę i kuwa tak o, podpala kuwa wielgachny, kilkusetmetrowy most, który płonie w 3 sekundy. Ja, który oglądałem w 80 dni dookoła świata z Willem Fogiem, była tam taka scena i to trwało prawie cały odcinek, a tutaj 3 minuty...
Bo my nie wiemy, co ona robiła wcześniej. Ona tam po prostu pędziła i wiesz, tutaj troszkę jeszcze benzynki, tutaj...
Skąd ona ma benzynkę?
Ja nie mam pojęcia. Do rzecza Eufratu.
Ale to by tłumaczyło, dlaczego ona potem nie jest w stanie rzucić się na Mary, bo ona najwyraźniej tak się nabiegałam wczoraj, to ja teraz...
Tak się
już...
nawąchała.
I naćpana
ona
jest.
Ona ma kaca po tym. Tak, ona ma zjazd po wąchaniu benzyny.
I to też jest przepiękne, że teoretycznie, jeżeli ona była jedną z przybocznych Adama, powiedzmy, że jest Ewą, no to rządzi wampirami.
Jezu, czy ona się nie nazywała Ewa?
Nawet nie wiem za bardzo, ale...
Proszę nie.
Ale wyobraźcie sobie, że teoretycznie jesteście drugim najważniejszym wampirem ever.
Nie.
I myślicie sobie, dobra, mój kochany tato, szef, kochanek, mąż, cholera wie, właśnie umarł.
Nie wiemy, jak to jest u wampirów.
Tak, chociaż nie wiemy, czy się sfajczył, czy nie, bo nie wiemy, czy sfajczenie działa.
Właśnie! My nie pamiętamy, nie widzimy jakiejkolwiek sugestii, czy ten koleś przeżył, czy nie. Bo dla mnie to on nie zginął, bo nie widzę jego śmierci.
Tak, szczególnie, że wiemy...
Być może... No właśnie, Hollywood, nie?
Tak.
Nauczyło cię, że nikt nie ginie, póki nie widzimy, że leży martwy.
Tak.
Chociaż to też nie zawsze.
Plus, teoretycznie nam Henryk, czyli nasz wampir Dominic Cooper, mówi, że my nie jesteśmy od zabijania wampirów, tylko od niszczenia ich. Czyli trzeba je zniszczyć, tak, tak. By zginęły niejako, bo zabitych się nie da zabić, haha. I mamy teoretycznie sugestie, trzeba odciąć głowę, trzeba tą głowę całkiem spalić, więc ja nie do końca wiem, czym te wampiry się różnią od ludzi, no nie, bo potem dostają na przykład strzał z srebra w kolano i nie ma mnie, ojej, śmierć.
Jest masakra, jeden obrywa w oko strzał, po chwili wstaje. Jedni mają supermoce, inni nie mają. Znaczy, to jest cały ten element początkowy, gdzie Abraham dostaje zlecenia na wampiry, to jest totalnie napisana gra wideo.
Mm-hmm.
O, teraz twoim przeciwnikiem będzie szalony bankier. Tylko uważaj, ponieważ depozyty w jego banku potrafią szybko znikać. Typ potrafi się teleportować i trochę być niewidzialny.
Ponoć wszystkie
znaczy,
potrafią.
Być niewidzialny i trochę... Chyba tak, ale każdy ma swój ulubiony skill. Potem jest, no bo tutaj jest pewien aptekarz, który kocha robić filtr dla osób wrażliwych na słońce. Uważaj na niego, bo nawet nie pamiętam, jaka tam była przestroga. Bo jest szybki?
Nie mam.
Chyba?
Tam było zawsze uważaj, razie. Zawsze uważaj. To był taki po prostu Henryk
uważaj,
dbał. Dbaj o siebie, no. Synku, dbaj. No.
Ale wiesz, dostajesz różne obiektywy, żeby misje nie były identyczne, to te wampiry mają chociaż trochę inne ulubione moce.
Mm-hmm.
To jest takie, okej, dobra, czyli ten etap gry wideo mamy za sobą. Potem obserwujemy, dobra, czyli nie trzeba tylko odciąć głowę, ale trzeba ją jeszcze wsadzić do góry nogami, żeby się, broń Boże, nie zrosła. Okej, rozumiem. Potem, tak, srebro działa. Nie, srebro nie działa. Nie, słońce nie działa. Tak, słońce działa. To znaczy potrafi kogoś zmęczyć. Potem co mamy? Spalanie chyba działa, ale nie widzimy. Potem mamy... No, wystarczy oberwać kulą, z której odłamują się srebrne sztućce. Tak, zabija.
Tak.
co zabija te wampiry w końcu? Bo jedni muszą stracić głowę, inni są rozcinani od dołu wzdłuż głowy.
No to, jest...
to chodzi o uszkodzenie mózgu tylko, czy...
No właśnie zdecydowanie nie, jeżeli patrzymy na sceny wszystkich, gdzie Abraham po prostu ma swoją siekierę i ta siekiera dotknie. Srebro dotknie nagiej skóry, praktycznie od razu umierasz. To, bo nie ma żadnej osoby, która dostała srebrem i przeżyła właściwie. Ale... No jest tutaj, ja ta, przyznam się szczerze, że teraz to będzie dla ciebie motyw trochę katarzis albo takiego zysku, ponieważ przy tym burdelu, jeżeli chodzi o zasady i konsekwencje, 30 dni mroku wydaje się majstersztykiem. Więc słysz te słowa, ciesz się. Mimo tego, że tam coś narzekałem na pierdyliard rzeczy, ale tam przynajmniej postarali się w miarę jakoś tak to... A tutaj jest taki chaos, szczególnie, że przypomniałem sobie teraz, że przecież sama ostatnia scena jest taka, że nasz Adam mówi, haha, teraz cię zabiję, gryząc cię w szyję. I nagle gryzie Henryczka, którego nie powinien móc ugryźć, ponieważ są wielgachne, super, hiper zbroje wirtualne, które odpychają cię od niego. A jednak...
Jak w Dune u Lyncha.
Tak.
Takie, wiesz, piękne... kształty geometryczne, nawet nie wiem, jak to opisać. Jakby ktoś zainstalował mod Tron?
Mhm.
Trochę? No. Ale tak, tam jest tyle niespójności w kwestiach tego świata. Najbardziej spójne paradoksalnie jest życie Abrahama Lincolna.
Tak, to prawda.
Bo to się napisało samo.
Tak, no ale też to plus w tej powieści oryginalnej było dużo więcej malutkich rzeczy dotyczących, bo właśnie to, co ty powiedziałeś, że nie wiem, czy Samuel Adams nie jest wampirem, coś tam, ten łapie wilkołaki. W książce jest dużo więcej tego typu odniesień, czyli ten ziomek na przykład poluje też na wampiry. Edgar Allan Poe jest w książce, którego w ogóle nie ma w filmie i też ma jakieś tam kontakty. Więc ten świat wampirów jest znacznie bardziej trójwymiarowy, skomplikowany, ludzie ze sobą walczą, niektóre wampiry dobre, złe i tak dalej. I to moim zdaniem też byłoby fajne, gdybyśmy nie poszli w stronę wojny secesyjnej, tylko po prostu te lata wcześniej i dochodzimy do wojny secesyjnej, chociażby.
Tak.
Bo wtedy byłby ten element właśnie, wow, wykorzystujemy w 100% jego historię, ale każde spotkanie, które znamy, nie wiem, historycy znają, tak naprawdę miało inny sens, miało inne znaczenie.
Ale widzisz, nawet sprzedać projekt tego multiversum, czy jakiegoś, nie wiem jak to nawet nazwać, głupie filmy Universe, cokolwiek, no. Historycznie, History Channel Universe, ale zebrać najgłupsze historyjki o każdym możliwym wpływowym Amerykaninie, czy to artyście, czy właśnie prezydencie, czy jakimś performerze, mówcy, bankierze, no cokolwiek. Ważne historycznie postacie. I dorobić im taki fanfic, to mogłoby się paradoksalnie udać przy dobrym marketingu, a jak widzimy, tutaj pieniądze były.
Były i to był film,
który... Bo zrobić taką walkę końmi, no, to trzeba mieć kasę.
A robiła to teraz dla was, którzy nie widzieli, w sensie ona wygląda po przede wszystkim, to są w 100% cyfrowe konie, faktycznie nasz bard zły bierze za łydkę, czy za kostkę jednego konia i rzuca nim w dwa inne konie, a potem w Abrahama, który zostaje przygnieciony koniem, koń się obraca, a ten na niego dosiada go i jedzie. I jakaś część mnie mówi, lubię to, naprawdę lubię to, przyznaję tak, się.
W kategorii debilna, ale super wyglądająca, głupia rzecz, której człowiek by nie wymyślił, ale świetnie się na nią patrzy i znajomemu się opowie jeszcze lepiej? Tak, dostajemy nagrodę w tej kategorii, zdecydowanie. Tak. Jednak jeżeli mamy historię Abrahama Lincolna, którego bolały kolana, to ja wiem, dlaczego go bolały. Bo jakby mu ten koń tak wylądował, to on by już nie pochodził.
No, rzucam 800 kilo i tyle.
A w tamtych latach... dać whisky, czy nie dawać whisky? Nie, tnę na żywce, no.
No, i za te konie odpowiada Weta Workshop, czyli ci, którzy robili Władcę Pierścieni. Więc to nie jest hop-siup, to nie jest małe efekty i to faktycznie oni byli z tego zadowoleni. I są tam momenty, gdzie możesz docenić efekty. Mi się bardzo podoba ostatnie przemówienie przemówienie po zwycięstwie w Gettysburg, gdzie zdecydowanie ci, którzy siedzą za i może pierwszy rząd, to są ludzie, a reszta to są cyfrowe mordy i wyglądają tak źle. Tu chyba Weta nie robiła i to wygląda tak... PS1.
To jest ciekawe, PS1. Bo tak, no właśnie wiesz, to jest publiczność w FIFA, nie? Mm-hmm.
Ojej.
Publiczność w FIFA i scena dość ważna z punktu widzenia historii Stanów, nie? No bo to jest przemówienie w Gettysburgu po zwycięstwie. I to takie ukoronowanie wielkiego trudu i wytłumaczenie ludziom, po co im dzieci umarły. I dostajesz coś takiego, że dobra, popatrzyłem już na Lincolna, a kto tam siedzi? O, wow.
No, bardzo są te twarze.
O, wow. Czyli ten Neo z Matrixa 2 to nie wyglądał tak źle.
Ja lubię Neo z Matrixa 2. Ja wiem, że jest specyficzny, ale lubię. Tak jak lubię agentów Smithów.
Jest specyficzny, jest bardzo gładki.
Tak jak agentów Smithów lubię, gdzie jak się skupisz, szczególnie w trzeciej części, to możesz tak obserwować, bo tam była część to jest wymiana twarzy, część jest cyfrowa, tak. Ale są też mnóstwo jest kaskaderów, którzy nie wyglądają jak Hugo Weaving. I jak się naprawdę skupisz, to możesz łapać, o kurwa, ty wyglądasz całkiem inaczej. I na linia włosów i tak dalej. Przeurocze.
Ja jestem w ogóle wielkim fanem tego, że oni musieli szukać kaskaderów do kolesia, który jest Hugo Weavingiem, więc na Boga to jest tak charakterystyczna twarz, że to naprawdę oni musieliby być takie dobre 20-30 metrów od tej kamery, żeby, o, jakieś włosy, a czoło jest, o okulary. Garnitur, spoko. A nie, że ten typ ma grzywkę. Gdzie jest miejsce na moją reklamę? O co chodzi?
No, ale dobra, to teraz zróbmy tak, że skoro troszeczkę tego naszego, od razu powiem po niemiecku, to jest Vampir Jager. Innymi słowy, czy Jagermeister oznacza zabójca mistrzów? No bo skoro tutaj jest Vampir Jager.
To jest łowca.
A, Vampir Jager, czyli łowca mistrzów? Czy mistrz łowców, Jagermeister?
Mistrz łowczy.
A, w ten sposób. Ja wolę moją wersję, że to jest łowca mistrzów. Że poluje tylko na mistrzów. Dokładnie. Tylko na mistrzów. Podaj scenę, chociaż jedną, która ci się podobała. Tak, prawie od A do Z. Albo jedną rzecz, żeby ci było łatwiej.
Poczekaj.
Napisy się nie liczą.
Czy jest... Nie, ale były całkiem urocze, jak się Stany zaczęły rysować tą krwią. To było całkiem urocze. Wiesz co, ja mam straszną słabość do Nowego Orleanu. To znaczy uwielbiam te wszystkie jakieś kajdżuńskie rzeczy, uwielbiam atmosferę tych bagien, więc oni zaskarbili sobie moją przychylność samym tym, że hej, spójrzcie, dostaliśmy The Bayou, ale nie ukrywajmy, no to jest tylko tyle i to jest obrazeczek. Czy jest jakakolwiek scena, którą tak naprawdę bym lubił? Chyba byłby to moment, w którym Abraham powraca do zawodu łowczego i mamy najgłupszy możliwy element. To znaczy, ciekawe, czy w wieku 50 lat potrafi dalej zabijać wampiry. I nie jest to test tego, czy potrafi dalej ściąć drzewo jednym ciosem, tylko to jest obracanie, żeby wyczuć swoją siekierę i ona mu upada. I to jest tak ślamazarnie metaforyczne do bólu, że chyba się nawet uśmiechnąłem.
To jest urocze, to jest zdecydowanie urocza scena i gdyby w kolejnych było chociaż sekundka nawiązania do tego, że on jest trochę zardzewiały i musi wrócić, albo wolniej się ruszyć, cokolwiek, co bym, wiesz o co tak. chodzi, ciąg dalszy, to byłoby genialnie. To wtedy bym powiedział, o, fajnie, to jest znak, bo nawet pan scenarzysta powiedział, no widzicie, on nie jest w formie. Ja mówię, no tak, ale chwilę później, dosłownie w następnej scenie, jest pierdyliard razy w lepszej formie niż był zawsze. Co więcej, w następnych scenach, gdy jesteśmy już na dachu pociągu, chłopaku, zachowaj spokój. Dobra, to był kawałek rapu. Na dachu bloku, chłopaku, zachowaj spokój. To był kawałek sprzed ponad 20 lat. Raper, nie przypomnę sobie teraz zespołu, ale śpiewali o tym, żeby nie popełniać samobójstw. Bo raperzy są w porządku byli w Polsce kiedyś. Nie wiem, czy teraz są, ale kiedyś byli.
Pewnie większość jest.
No, większość to jest duże stwierdzenie. Naprawdę. Jest Mata.
Wiem. Ale ja znam 3 raperów, więc...
A ilu znasz z Nadwisły? Musiałem.
Dwóch.
Ale chwilę później, właśnie jak już walczą na dachu, to nagle okazuje się, że siekiera Fu, albo Axe Fu, nigdy się nie szkolił w tym. Ani nie widział tego, jak się szkoli ktoś inny. Sam, czyli Will Johnson, który umie capoeirę, nagle umie siekiera Fu. I to umie tak. Jest najlepszy w siekiera Fu.
I oni, zupełnie jak w Pacific Rim, wpadają w drift. Ponieważ oni w siebie rzucają tymi brońmi, łapią je, przedłużają kombosy. Ja nie wiem, kto skryptował tę scenę, ale tam się duże rzeczy dzieją. I jeszcze większe nadużycia ewentualnych, ja nie wiem, logicznych elementów, chyba że nikt z nas nie widział, ale Will został gryźnięty gdzieś. I może on ma jakiś już wampirzy element, ale z drugiej strony, jakim cudem on by zabijał wampiry?
Oj, tam zasady.
W tym filmie mógłby.
Tak, no właśnie.
To, że coś zostało ustalone, wcale nie oznacza, że tak będzie.
Ale to teraz podam, podłączyć się jakoś do tych... Bo chcemy po prostu zrobić tak zwany compliment sandwich. Powiedzmy, że zaczęliśmy od komplementów, tak. Chociaż nie zaczęliśmy, ale skończymy komplementami, czyli chlebkiem. I ten chlebek to będzie moją sceną, która uważam, że jest ładna, jest pomysłowa i szkoda, że nie została lepiej rozwinięta, jest właśnie to, że w walce z naszym... teoretycznie głównym złem, który zabił mi mamę i teraz zabija konie, bo biega se po nich, skacze po kręgosłupach koni, ham. Co ciekawe, człowiek jest w stanie jednocześnie skakać po koniach i biec równie szybko jak pędzące konie, bo on skacze do przodu.
Widziałeś film Krish?
Krish?
On tam tak robi. Okay. Tak.
Dobrze, to nie widziałem.
Bollywoodzki superbohater Krish.
A, to takie bollywoodzkie, to wiadomo, że tam... To... Ale gdy spadają z koni na ziemię, zaczynają się napierdzielać i gdy jest właśnie zły, bierze siekierę, jeb! A w tym momencie Abraham łapie siekierę jak dwururkę i my mamy tak, o kuwa, to jest dwururka, która jest jakoś schowana w siekierze i strzela mu w drugie oko. Mówię, zajebiste. Pomysłowe, szkoda, że krew jest czarna, szkoda, że saturacja jest taka, że ja gówno widzę, bo jest tylko żółty i czarny. Zack Snyder lubi to, ale sam pomysł i samo strzelenie? Szkoda, że nie było tu one-linera, no nie? Bo, sorry, ale brakuje tutaj swallow this.
Tak. No, albo freedom.
Nie, no, free yourself musiałoby być.
Free yourself.
No. Więc to nie jest tak, że ten film nie ma pomysłów, nie ma ciekawych rozwiązań, ale zdecydowanie wow. I to był moment, kiedy, bo tutaj producentem jest Tim Burton, to jest moment, kiedy Tim Burton robi Dark Shadows z Johnem Deppem i scenarzystą jest tutaj nasz pan, scenarzysta tego filmu. I to jest to są najgorsze lata Tima Burtona. Jedne z najgorszych, końcówka pierwszej dekady i początek drugiej. I jak słucham w materiałach dodatkowych, jak Tim Burton mówi, o, chciałem to zobaczyć, podoba mi się ten zmysł, ja byłem po prostu fanem Timora i tak bardzo, ja tak oj.
Wróć do leków, Tim, proszę, albo odstaw te, które bierzesz, bo to ci nie służy. Absolutnie cokolwiek, co tutaj Burtonowego miałoby być, nie istnieje. To by był śmieszny koncept, gdyby był takim Bartonem z tamtych lat. Mamy film, który z grozą nie ma zbyt wiele wspólnego. No nie oszukujmy się. On nie straszy.
Nie.
Mamy tylko wampiry, które są no tak połączone z tym gatunkiem, że bardziej się prawdopodobnie nie da. Jednak... Jest to film akcji. Jednak jest to film wysokobudżetowy. To wszystko sprawia, że ja nie mam pojęcia, co ja obejrzałem.
Oj tam, znakomite kino obejrzałeś z przepiękną okładką ekskluzywną.
Zaskoczę. Dlaczego on ma...
Nie wiem. Kto patrzy teraz?
Bo poczekaj, bo...
To jest coś
bo w stylu... Ja teraz opiszę, że...
To są...
No, Dia de los
Tak, na samej górze, na czole ma serce, a w sercu wbity osikowy kołek. Nie ma takiej sceny w filmie, nie ma Dia de los Muertos, nie ma w ogóle nawiązania do Meksyku w żaden sposób, ani do niczego Latinx. Ale co
chodzi
to
o to, że w Nowym Orleanie odbywają się parady?
Podoba mi się, masz więcej, szukasz więcej połączeń niż faktycznie pan reżyser pewnie wymyślał. Co jest, kurczę, ja mam problem z byciem złym na ten film, bo gdy słuchałem pana reżysera, który jest z Kazachstanu bodajże, który przeżył życie w ZSRR, uciekał z tego ZSRR i nie do końca...
W końcu się mu powodzi.
Tak, nie do końca zna angielski i na przykład nawet pan scenarzysta się śmiał z niego, że ten mówił bitten, 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 a chodziło mu o bitten na zasadzie pobity, a nie ugryziony, ale jego akcent był zbyt trudny, żeby to rozróżnić i że kiedyś, gdy rozmawiał z operatorem, no to częściej rysował mu co chce, niż opisywał. I widać, że facet ma bardzo fajną, wizualną wyobraźnię. Mm-hmm. Ale pana scenarzystę dobrał sobie beznadziejnie. Ja słuchając te pana scenarzystę, to miałem ochotę mu tak przez łeb i...
Ble. Bo ja się przyznam, ten koncept mi się podoba. Mm-hmm. Są elementy w tym filmie, które mi się podobają. Ale brakuje mi... jakiejś takiej właśnie spójnej wizji, kilku elementów, które by to ubrały w całość, może tego rozszerzenia uniwersum, bo wtedy jeszcze byśmy nie mieli takiego poczucia, że o mój Boże, kolejni chcą mieć swoje cinematic universe. Mhm. Wtedy pewnie jeszcze nie. Ale troszkę mi w tym filmie brakuje, ale był on na dobrej drodze, więc... Nie jest to paradoksalnie aż taki paździerz, jak można by się spodziewać. Ja się łapałem kilka razy za głowę. Ja na początku tego podcastu powiedziałem na Boga tyle razy, że prawdopodobnie mi przywrócili akt chrztu. I ostatecznie to nie jest najgłupszy film.
Tak, tak. Bardzo możliwe, że najgorszą rzeczą, jaką ten film spotkało, były pieniądze. Gdyby on kosztował tak. $5 milionów, żadnego CG, wszystko robione praktycznie, to nagle nie ma bitwy o Gettysburg, bo nie stać nas na tych ludzi, nie ma wyjazdu do Nowego Orleanu, bo nas nie stać. Jest dużo łażenia po lasach i możliwe, że dostajemy bardzo kreatywny, pomysłowy, dziwaczny film, który jednocześnie...
Który dobrze zarabia, więc producenci mówią, róbmy kolejną część i wtedy dopiero dostają budżet.
Tak, ale to jest niestety, pamiętajmy, ten okres, końcówka pierwszej dekady 2000 lat, to jest sukces Piątku 13, to jest sukces Freddy'ego Krugera, tych wszystkich filmów, Teksańskie masakry, więc jest ten element, możemy zrobić taką bardzo pop-horrorowy gatunek i on będzie zarabiał mnóstwo hajsu. I tak było, przez dobre 5-6 lat te filmy zarabiały na siebie. No Dracula była straszliwym takim klapą, ale chociażby nawet ten ksiądz zarobił, bo był mega tani. Więc no niestety, w ohydnych czasach powstał. Scenarzysta zdecydowanie... On się troszeczkę rozkręcił, skoro Batmana
Force
pisał.
Force wziął, potem zaczął pić.
Ale mogło być gorzej. Nie nienawidzę tego filmu. Wkurza mnie, jest durny do potęgi, ale mogło być znacznie gorzej. I tyle.
Absolutnie się zgadzam. Absolutnie się zgadzam. Ja tu jeszcze zerkam, kto tutaj grał. Oczywiście mamy aktorów z Gry o Tron.
Tak. No ja się tylko na koniec powiem, że gadaliśmy bardzo dużo o naszym chyba tak się nazywał, Adamie Hektorze, cholera wie, ten pomocnik Dominic Cooper. Dominic Cooper, czyli Preacher i Howard Stark.
No, Henry.
Henry. Ja już zmęczony jestem. I muszę przyznać, że tak bardzo źle grał, że jestem w szoku. To jest dobry aktor. Obejrzyjcie Preachera. Ale kuwa mać.
Potrafi być dobrym aktorem, ale tutaj jest taka drętwota, że ja jestem w szoku. I jeszcze te gimikowe okulary, które mają.
I fryzura nie wiadomo czemu, takiego pseudo irokes.
Jest dziwny, jest
fuj.
Dziwny.
Fuj, fuj, fuj.
Podoba mi się, że przez sekundę zrobiliśmy jakiś układ taneczny.
Wampirzy. Dobrze, nie marnujmy waszego i naszego czasu. Jak widać, na razie na koszmarnych horrorach wampiry nie mają lekko. Może kiedyś będą miały, a może już do końca życia najbardziej znienawidzony potwór na koszmarnych to wampir.
Bla, bla.